patriotycznie o piekle, a będzie to opowieść o, po prostu o polskich diabłach.
Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
Diabły w polskim folklorze wywodzą się ze starożytnych wierzeń, a wyewoluowały tak naprawdę z wierzeń pogańskich, więc istniały długo przed przyjęciem chrześcijaństwa. W Żywotach diabłów polskich jeden z tekstów mówi, że diabły żyły w synergii z okoliczną ludnością, dopiero przyjęcie chrześcijaństwa spowodowało ich złośliwość. Prawdziwym jest stwierdzenie, że słowiańska demonologia jest chyba jedną z najbogatszych na świecie. A gdzie mogliśmy je spotkać, te diabły? No wszędzie, na bezdrożach, w lasach, na polach, czasami w karczmie, niekiedy nawet w kościele. Żeby przywołać diabła, należało ponoć gwizdnąć trzykrotnie na rozstajnych drogach. Prawie każda wieś miała swojego diabła. Diabły nosiły wysokie buty i kapelusze, bo gdzieś trzeba było ukryć kopyta i rogi. Więc wysoki mężczyzna w cylindrze i wysokich butach to już taki nowoczesny diabeł, niczym Paweł Małaszyński z serialu, o którym dyrektor programowy TVN chciałby jak najszybciej zapomnieć, czyli Belle Époque. Ale popatrzcie na Pawła Małaszyńskiego, właśnie taki diabeł z wierzeń ludowych. Mój ostatni spacer na Stare Miasto w Warszawie nie skończył się dobrze. Na szczęście nie zabrałem z domu portfela. A do czego zmierzam? W Arkadach Kubickiego odbywały się targi książki historycznej, no i zaszedłem. Na szczęście, kiedy nie znalazłem w okolicy bankomatu, żona powiedziała, że pewnie będą mieli terminale. Nie wszyscy je mieli. Znów na szczęście, bo kupiłem tylko 5 książek, co nie skończyłoby się tak niskobudżetowo, gdybym miał gotówkę. Jedna z tych książek to książka Witolda Bunikiewicza Żywoty diabłów polskich, którą serdecznie polecam. I tak powstał pomysł na podcast. Ile mamy tych diabłów i jakie mają historie? I uprzedzam, nie będzie Mefistofelesa, którego uznałem za element obcy z wrogiego zachodu. Jednak moja żona upierała się, że Mickiewiczowi tylko chodziło o rymy. Mefistofelesa. Buziaki, Aniu. Pozdrowienia dla ciebie, Mefistofelesa nie będzie, ale inne diabły też są ciekawe. No to zaczynam. Dowódcą polskich diabłów jest oczywiście diabeł Boruta, który jest przerysowaniem naszych wszelakich cech narodowych. Ten diabeł pije, pali, swawoli, łobuzuje. Był diabłem z Łęczyckiego zamku, jednak wywodzi się od słowiańskiego demona, Boruty, czyli dziada borowego, który ponoć mieszkał w zalesionych i bagnistych okolicach dzisiejszej Łęczy. Legenda mówi, że Boruta pomógł Kazimierzowi Wielkiemu, kiedy ten utknął w swej karecie na szerokich mokradłach i w zamian za to otrzymał we władanie zamek. Ale ma zamek, rozumiem. Jak stał się diabłem? Ponoć znany ze skłonności do agresji, zamiłowania do trunków oraz wysokiej samooceny mężczyzna, stał się w pewnym momencie tak pewny siebie, że obiecał pokonać diabła, jeżeli tylko przyjdzie mu się kiedyś z nim spotkać. To jakieś bardzo niepłynne przejście ze szlachcica do diabła, że on się spotyka z tym diabłem i po chwili diabłem się staje. Ale według książki, o której powiedziałem, Żywoty diabłów polskich, Boruta był takim lokalnym łobuzem. Aczkolwiek, cytuję, Dom z kamienia miał lepszy od książęcego w Gnieźnie. Zwojował z biskupem, chrześcijańskimi panami na łęczyckiej ziemi. Ma również na koncie pogrom sąsiadów, więc Lucyfer upatrzył go sobie na namiestnika w Polsce. Ponoć po tym, jak Borutę położył grom z jasnego nieba i on oczywiście trafił do piekła i zyskał drugie życie, sam Lucyfer powiedział: na twę stolicę przeznaczę Łęczycę, miasto piękne i warowne. Spotkała cię w nim śmierć, więc słuszną jest rzeczą, abyś tam podobał. Buduj pałac, wojewodo, i rządź tu na chwałę piekła. Ponoć jeszcze w XX wieku diabeł Boruta kusił krakowskich centusiów swoimi skarbami w pałacu przy ulicy Krzysztofory. Tyle o Borucie. Od razu nasuwa się pytanie, jeśli Boruta to Rokita, więc kim był Rokita? Jedna z legend głosi, że był zwykłym zbójem z Domaradza, który okradał kupców, a skradzionymi łupami obdarowywał chłop. Według innej wersji legendy Rokita, zwany Rokietnikiem, był złą duszą zamieszkującą bagna i topiącą tych, którzy wdarli się na jego włości. Jeszcze inna wersja mówiła, że był diabłem kaliskim, konkurującym z łęczyckim Borutą, a niektórzy mówią nawet, że to brat Borut, popierając tę legendę o wspólnym piciu piwa w Łodzi, znaczy mieście Łódź, czyli po angielsku beer in the boat. Według innej z żywotów diabłów polskich właśnie, Robita był takim tam sobie diabłem na etacie w piekle o wyjątkowej słabości do kobiet. Kiedy skuteczność Boruty zaczęła spadać, Lucyfer wysłał jego właśnie do Polski, aby trochę wycinki mu podciągnął. Rokita pochodził więc z tak zwanej rekrutacji wewnętrznej, posługując się terminologią korporacyjną. Miał dość dobre układy z siecią pozyskiwania dusz, czyli czarownicami, a one na przykład odczarowywały krowy, żeby dawały więcej mleka. Więc było takie sobie powiedzenie. Był sobie raz diabeł Rokita i przyszła do niego kobita. Oddaje mu duszę i ciało, bo jej się mleka zachciało. Gdyby usunąć mleko z tego powiedzenia, moglibyśmy bardzo prosto potwierdzić umiejętności damsko-męskie rzeczonego diabła. W wielu podaniach i baśniach, to zapewne ku pokrzepieniu serc, pisało się o śmiałkach, którzy diabły potrafili przechytrzyć, lub same podania przedstawiały diabły jako istoty o niskim IQ, więc takim w Polsce był diabeł Hejdasz. Prosty, zresztą uważany przez innych diabłów za skończonego głupka. Nikogo nie skrzywdził, łaził tylko sobie po polach, pogwizdując wesoło i rozkoszując się światem. Inny diabeł to był Iskrzycki. On służył ludziom jako ekonom, zamieniając istniejący niefart w dochodowe przedsięwzięcia. Zapewniał bogactwo w zamian za cyrograf. Uważam, że to słaby deal. Myślę, że lepiej byłoby sprowadzić menonitów, społeczność z mojego drugiego odcinka podcastu, niż Iskrzyckiego, ale Iskrzycki istniał w naszych podaniach ludowych. Diabłem bym ponoć Czarny Krzysztof. I tutaj będzie jakiś taki rasistowski aspekt polskich legend. Czarny Krzysztof to taki 15-wieczny rabuś z księstwa legnickiego. Według podań ludowych, i tu cytat, miał być on murzynem zakupionym przez Ludwika II Brzeskiego z dynastii Piastów skądinąd. Wiem, nie wolno mówić murzyn. Dokopałem się do słowotwórstwa, które zawiera błąd rzeczowy, bo słowo murzyn pochodzi od Maura, a Maurowie to historyczni mieszkańcy Afryki Północnej, czyli naród semicki. Jako murzyńskie, znowu z legendy, to znaczy czarnoskóre dziecko, był wychowany na zamku legnickim, po czym uciekł z miasta się ukrywać w pobliskich lasach. Według legendy, znów, Czarny Krzysztof to był dobroczyńca rabujących bogatych szlachciców, a ich kosztownościami obdarowywał biednych ludzi. Istniała również późniejsza opowieść o Czarnym Krzysztofie, który za panowania księcia Fryderyka II został powieszony w bramie wyjazdowej do Legnicy i został diabłem. Także tutaj widać podania ludowe, wystarczy być czarnym, żeby być diabłem. Może faktycznie pojawił się na dworze w księstwie lednickim jakiś czarnoskóry człowiek. No i właśnie został od razu ochrzczony diabłem i powstała jego legenda. Śmieszna. Nie wolno pominąć diabła Kozyry. Gdyby w owym czasie ktoś miał się opiekować automatami o niskich wygranych bądź pychać ustawę hazardową, to na pewno on. Kozyra specjalizował się w nakłanianiu ludzi do ryzykowania sporych sum pieniędzy. Po prostu nakłaniał do hazardu. Jego ofiary pozbywały się całego majątku, często targając się na własne życie i zyskując potępienie. Podobno wówczas można było usłyszeć złośliwy śmiech Kozyry, który cieszył się, że zawładnął kolejną duszą. Na pewno słuchacze z północy powiedzą, a Smętek? Tak, zostały nam dwa diabły kaszubskie, Purtek i Smętek. Smętek znany jest z ludowych legend i pieśni kaszubskich. Był przedstawiany na przeróżne sposoby. Pojawił się w Wietrze od morza Stefana Żeromskiego, czy też jako kulawy bosman, don Smęteko u Jerzego Bogdana Rychlińskiego. Powiadano także, że do śmierci zadanej biskupowi Wojciechowi w jego chrystianizacyjnej misji przez pogańskich Prusów zadanej przyczynił się sam Smętek. Postać Smętka na trwałe weszła do literatury kaszubskiej, między innymi za sprawą dzieł Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego czy Jana Dżerżdżona. Ale jaka jest jego legenda? Ja na razie szukam. Smętek pojawia się również w reportażu Na tropach Smętka Melchiora Węglicza. Postać Smętka występuje zarówno jako postać z ludowych wierzeń Mazurów i Warmiaków, jak i symbol ich germanizacji. Autor nawiązuje w ten sposób do wspomnianej już powieści Żeromskiego. Jednak Smętek nie jest warmiński, więc Wańkowicz użył go jako jakiegoś uniwersalnego diabła, co nie zmienia faktu, że tytuł jest dobrze dobrany dla bardzo ciekawej książki. Zapytacie mnie o podróże? No tak. Zacznijmy od Melchiora Wańkowicza i jego kajaka. Kajaka? Nie wiem, nieważne. O nazwie Kuwaka, którym przemierzył Warmię i Mazury, pisząc Na tropach Smętka. Obecnie czytam to fragmentami i jest obłędne. A książka, a właśnie ciekawa historia. Moja żona swego czasu przeprowadzaliśmy się i z kartonów ustawia książki na półce. No i jedna książka Wańkowicza, druga książka Wańkowicza wspomniała swoją chrzestną ciocię Marcelinę i mówi, wiesz, ona mnie zaraziła Wańkowiczem. A ja mówię, o super, wiesz co? A masz Na tropach Smętka? Bo może ja bym tutaj o czymś mógł poopowiadać, jeśli chodzi o podcast. O, bardzo proszę. I właśnie tak, jak już wcześniej wspomniałem, co jakiś czas wracam do książki Na tropach Smętka, bo to są bardzo ciekawe opowieści o Warmii i Mazurach, czyli o mojej kochanej północy. Wiem, że Wańkowicz wtedy zyskał jakieś zarzuty, że tą książką wydał Polonię warmińsko-mazurską, co było totalną bzdurą i to były akta propagandy i artykuły napisane na niego w czasie, kiedy jeszcze nie powrócił do Polski. Właśnie też tę książkę, pamiętam kiedyś namiętnie chodziłem do biblioteki publicznej na Oksywiu i w Gdyni na Oksywiu i moja mama powiedziała, Marcin, jakbyś szedł, to zapytaj, czy nie mają książki Na tropach Smętka. I pamiętam, przyniosłem takie bardzo ładne wydanie, które miało dużo zdjęć. Więc wtedy mamę zapytałem, mamo, a kim był ten Smętek? Mama mówi, no to Smętek, diabeł. A w tym samym czasie czytałem książkę właśnie Rychlińskiego o Don Smęteko i tutaj nie umiałem tego połączyć. Ale motyw jest ten sam, po prostu Smętek. No i wróćmy do podróży. Jest coś takiego jak szlak Wańkowicza i to jest szlak na Warmii, Mazurach, nawet na Podlasiu, jeżeli ktoś by bardzo mocno chciał przepłynąć, tak jak rzeczony pan Melchior Kuwako. Na trasie Wańkowicza, nigdy całej, byłem dwukrotnie, nawet o tym nie wiedzę. Pełna trasa, to tak jak już mówiłem, ona jest długa, liczy prawie 200 km i kończy się na Podlasiu. Ale tak naprawdę szlak w skróconej formie można zakończyć w Piszu. W którym kiedyś nocując głupio zapytałem, czy to Suwalszczyzna. Dostałem bardzo niefajną odpowiedź. Jeszcze nie. Zaczynamy w Spychowie, które za czasów Wańkowicza, a za czasów Wańkowicza jeszcze nie było filmu, nazywało się Pupen. No, oczywiście miejsce jest znane z filmu Krzyżacy. Kajaki można zwodować na jeziorze Spychowskim. Płyniemy do Spychowskiej Strugi, będącej ujściem Krutyni. Większym jeziorem na trasie będzie Zdróżno, po przepłynięciu którego trafimy na jezioro Uplik. Przy jego prawym brzegu stworzono rezerwat, czaplisko-ławny lasek, będący ponoć królestwem czapli siwej. Kolejne ciekawe miejsce na trasie to wieś Zgon, zarówno architektoniczne, ale choćby po to, żeby sobie zrobić tak zwaną switaśną fotkę pod nazwą miejscowości na media społecznościowe. Podobno jeziora Mokre, Krutyńskie i rezerwat Krutynia, którego patronem jest Melchior Wańkowicz, to najpiękniejsze zakątki Mazur. Po przepłynięciu przez wieś Krutyń mija się jeszcze Krutyński Piecek, Wojnowo, ze słynnym klasztorem staroobrzędowców. O, to jest bardzo ciekawy temat, staroobrzędowcy, i można by o nich też chwilę poopowiadać, oraz Uktę. Następnym na trasie są jeziora Gardyńskie, Malinówko i Jerzewko. Miłośników budowli hydrotechnicznych czeka przeprawa śluzą Guzianka, którą wybudowano w 1879 roku. Z przeprawy korzystają zarówno kajaki, jak i jachty, motorówki, a także większe jednostki z żeglugi tzw. szuwarowo-bagiennej. No i potem szlak na Ruciane Nida, a później Jezioro Nickie i Leśniczówkę Pranie. Ostatnim przystankiem na Jeziorze Nickim jest wieś Jaśkowo. Kajaki do Pisza niestety trzeba lądem, bo kanał niegdyś łączący jezioro Wiartel z Nickim jest obecnie niedrożny. Pisz szczyci się tym, że znalazło się na trasie kajakowego spływu Wańkowicza. Zróbcie sobie zdjęcie pod pomnikiem pisarza. Przedstawię jego postać stojącą przy kajaku, natomiast na drugim brzegu rzeki na bulwarze umieszczono wykonaną z granitu książkę na tropach smętka. Zacząłem książką i skończyłem książką. Ale do Wańkowicza jeszcze wrócę. Do usłyszenia.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.